Ja chciałbym ten temat dalej kontynuować. I my znamy taki wspaniały wiersz, który jest napisany, 8 rozdział Listu do Rzymian, 14 wiersz. Myślę, że go znamy na pamięć, ale tu jest napisane, bo którzykolwiek Duchem Bożym prowadzeni bywają, ci są synami Bożymi. Chciałbym powiedzieć, że ci, którzy są Duchem Bożym prowadzeni, ci są synami Bożymi. My jesteśmy synami Bożymi, to jest wspaniałe to ojcostwo, że my mamy naszego Boga, naszego Ojca i On nas prowadzi. I to prowadzenie Duchem ma coś takiego, do czegoś nas to zobowiązuje. My mamy się poddawać prowadzeniu Duchowi Świętemu. Ale jest taka sytuacja, że my mamy też swój program i ten Duch Święty powinien się dostosować, prawda? Bo my mamy swój program, tak? My chcemy jak najlepszy program, ale Duchu Święty, my mówimy, że nami kieruje Duch Święty, a jednak my mamy i przeprowadzamy swoją wolę. I tutaj chciałbym powiedzieć, że to jest takie bardzo ciekawe, że taki apostoł Paweł i Sylas, czytamy w 16 rozdziale Dziejów Apostolskich, to jest takie piękne miejsce. Bardzo lubię czytać Dzieje Apostolskie, to prowadzenie Boże, jakie tam było. 15 rozdział nam mówi, że postanowiliśmy Duch Święty i my. Tak, Duch Święty i my. Ja zawsze powtarzam, że żadna kolejność nie jest przypadkowa w Słowie Bożym. I teraz oni przechodzili po zborach i przekazywali, co postanowiono, a zbory się utwierdzały w wierze, a Pan dodawał. I jest najpierw napisane, że utwierdzały się to, co oni przekazywali, to chciałbym powiedzieć, że Pan nie będzie dodawał do zboru takiego, który nie jest utwierdzony w wierze. No bo jakby ten zbór był taki, to jak się mogą ci budować, jeśli nie będą utwierdzeni w wierze. I my teraz czytamy, że chodzili apostoł Paweł i Sylas i oni byli i tu, i to, co tu wymieniłem, to było wspaniałe, że Pan się przyznawał do tej służby. Ale teraz Paweł i Sylas mówi tak, odwiedzimy zbory, w których jaśmy już byli, które ja zakładałem, gdzie usługiwałem. To jest bardzo miłe, przyjechać do zboru, gdzie już mnie znają, prawda? Mnie przyjmą, ugoszczą jeszcze i będą słuchać, prawda? No, wy też tu chętnie przyjeżdżacie, ja też nie, bo tu jest dobrze, nie? I apostoł Paweł akurat sobie tak pomyślał i on, tutaj zauważmy jedno, tu jest napisane, a te zbory utwierdzały się w wierze i przybywało ich w liczbie na każdy dzień, 16 rozdział. Tedy przeszedłszy Frygię i Galacką krainę, zawściągnieni będąc od Ducha Świętego, aby nie opowiadali słowa Bożego w Azji. Czy jest to możliwe? Jest napisane, zawściągnieni będąc od Ducha Świętego, aby nie opowiadali słowa Bożego w Azji. Przyszedłszy do Mizji, kusili się iść do Bityni, ale im Duch Jezusowy nie dopuścił. Tu jest coś takiego napisane, co na pozór, jakbyśmy tylko na tym skończyli, to powiem, nie rozumiemy tego w ogóle, nie? A my z tych dalszych wersetów, które czytamy, zauważamy, że Pan miał zupełnie inne zadanie dla Pawła i dla Syli. On ich chciał wysłać na pierwszą podróż misyjną do Europy. I tu jest powiedziane, że Duch Święty. I teraz jest prowadzenie Duchem Bożym. Zważa na głos Ducha Świętego. Oni się wcale nie buntowali. Tu jest powiedziane, że oni Frygi, Galackiej krainy, aby nie opowiadali słowa Bożego w Azji. A więc gdzie indziej? Do Mizji, do Bityni. I tu zauważamy i tu nie, i tu nie. I teraz oni byli w rozterce i co dalej, tak? A Pan ich przecież chciał używać i miał dla nich konkretne zadanie, bardzo konkretne zadanie. I tu jest napisane dalej, to jest taki bardzo taki piękny przykład, wtedy minąwszy Mizję wstąpili do Troady i pokazało się Pawłowi w nocy widzenie. Mąż niejaki Macedończyk stał, prosząc go i mówiąc, przepraw się do nas, do Macedonii, a ratuj nas. A ujrzawszy to widzenie, zaraz żeśmy się starali o to, jakobyśmy się puścili do Macedonii, będąc tego pewni, iż nas Pan powołał, abyśmy im kazali Ewangelię. W nowym tłumaczeniu jest napisane, będąc przekonani i tak dalej. Tu jest napisane, i to jest zgodne znowu, bo ja tak porównuję inne tłumaczenia, będąc tego pewni. Duch Święty, jeśli nam daje jakieś zadanie, to daje pewność. I teraz zauważmy, oni mają iść do Macedonii, to już była Europa, to już była Grecja, czyli pod panowaniem, no jeszcze Imperium Rzymskiego. W każdym razie tam byli poganie, oni tam nikogo nie znali. My chętnie jedziemy tam, gdzie mamy jakieś listy polecające, ale nikogo nie znać i tam się, i teraz powiedz, będąc tego pewni. Chciałbym powiedzieć, że Duch Święty daje nam pewność, tak? I oni naprawdę powiedzieli, będąc pewni, od razu się starali, żeby się tam udać. A więc zauważamy, jeden z takich czynników, prowadzeni Duchem Bożym, otrzymujemy tą pewność. To jest właściwa droga. My wiemy, w jaki sposób oni tam przyjechali i tak dalej, co ich tam spotkało. No oni szukali, to, tam nie było żadnej synagogi, nie? Filipia to było miasto zbudowane na prawach rzymskich, bo oni budowali w różnych punktach swojego imperium, nawet w tych podbitych krajach takie twierdze. I Filipia było miastem, taką twierdzą. Tam byli sami Rzymianie. Taka była praktyka w Imperium Rzymskim, że ci żołnierze wysłużeni, którzy już nie mogli być w służbie, po naszemu mówiąc, w służbie liniowej, no to im dawali takie stanowiska i oni byli tymi burmistrzami, gubernatorami i tak dalej. W tych okolicach tam było to miasto Filipia na zasadach rzymskich, na Imperium Rzymskiego zbudowane, a więc tam nie było nic chrześcijańskiego. I oni tam przyszli. Chciałbym powiedzieć, że oni przyszli i wiemy, co ich spotkało. Oni wyszli za mury miasta, bo wiadomo, że Żydzi praktykowali to, że w tym pogańskim mieście się nie będą schodzić na modlitwę, więc wychodzili poza mury miasta. To jakbyśmy zwyczaje rzymskie, te żydowskie tam śledzili, to dlatego ta niewiasta, która tym suknem handlowała, no bo jednak Żydzi to wszędzie byli nad handlem, to oni wszędzie mieli do czynienia, no więc ona wychodziła i tam oni się modlili. I tam był skierowany Paweł, nie? I my wiemy, jaki był ten początek, nie? I Paweł tam był, głosił im i ona ich przyjęła do tego domu. I on się nie zbraniał, że akurat taka Lidia, no bogata, no szkarłat, to nie było jakieś płótno, byle co, ale ona tym handlowała, więc była zamożna i ona ich zaprosiła. I tam mieli, jak się to nazywało wówczas, gospodę. I teraz my czytamy, że oni tam, to trwało kilka dni, oni chodzili na te modlitwy poza mury miasta, bo taki był zwyczaj i Paweł znał te zwyczaje żydowskie i wiedział, że tam u Lidii się nawet, no, tam nie można urządzić zgromadzenia, nie? I teraz czytamy o tej historii, że ta dziewczyna, która miała ducha wieszczego i panowie korzystali z tej jej, no nie powiem umiejętności, ale z tego opętania, w którym była. Oni czerpali z tego swoje zyski i my zauważmy, ona chodziła za nimi i ona mówi, ci są sługami Boga Najwyższego i zwiastują nam zbawienie. Chciałbym powiedzieć, że jakby się w naszym środowisku coś takiego zdarzyło, to by wszyscy byli prorokini. Prawda? Byłoby tak? No bo ona mówiła prawdę. Ona mówiła prawdę. to są słudzy Boga Najwyższego. Czy Paweł natychmiast zadziałał? Nie. To było szereg dni. I ja tutaj widzę taki jeden dla nas wniosek, taką radę. Jeśli my się z czymś takim spotykamy, nie bądźmy tacy prędcy, którzy mówią, a każda choroba jest od diabła, a ty jesteś chory, a to zaraz gromimy i tak dalej. Nie. My czytamy, że Paweł bolał nad tym, a to się działo raz i drugi i trzeci. Ja bym powiedział, że Boże prowadzenie jest bardzo, bardzo ważne i w takich sprawach. I nastąpił ten kluczowy moment, kiedy Paweł ją zgromił. I my wiemy, co się po tym stało. I teraz wiemy, że oni się znaleźli w więzieniach. No Duchem Bożym prowadzeni, będąc tego pewni, a teraz siedzą w więzieniu. I to jeszcze w tym najgłębszym. Gdybyście patrzyli, jak wyglądały więzienia rzymskie, wszędzie były budowane w jednakowy sposób i ten loch, to najgłębsze, to nie miało schodów, tylko był taki otwór, jak do studni była drabina. I tam byli ci najciężej skazańcy i tą drabinę się wyciągało do góry, tak? Tak? To są ryciny bardzo dokładnie, jak to wyglądało i na takich prawach było wybudowane miasto Filipia i to więzienie. I oni się tam znaleźli. No i teraz co dalej? My wiemy, że śpiewali. My wiemy, co się wszystko stało. Tak? Jaki był tego wynik? Gdy czytamy list do Filipensów, ten piękny list mówi, że diakonów i tak dalej, do ilu osób on tam pisze? Tam powstał zbór, tak? I też znowu takie, dla mnie taka ciekawostka. No, ten stróż więzienny, który ich wziął do siebie, obmył ich rany, ugościł ich, to on się tak ucieszył na drugi dzień rano, jak przyszli, wypuśćcie ich, tak? No on taki, no, bo on też ryzykował. On więźniów tam umieścił, a teraz on ich jeszcze ugościł i tak dalej, nie? I on tak, i teraz naraz Paweł mówi, no, my obywatele rzymscy bez sądu, niech przyjdą nas, przeproszą. I tak się zastanawiałem, dlaczego tak jest. Ten Paweł taki skromny poszedł, pobity. On przecież mógł, zanim go zaczęli tam lać tym pejczem i tak dalej, to on mógł powiedzieć, chwileczkę, jestem obywatelem rzymskim. W innym razie on, my czytamy w Jerozolimie, mówi, czy może? I przerwali go, nie biczowali w Jerozolimie po aresztowaniu. A tutaj apostoł Paweł mówi, obywatel rzymski powołał się na to prawo. Zastanawiam się na czym, dlaczego akurat taki był ten Paweł, nawet naraz taki, nie? A chciałbym powiedzieć jedno. Oni odeszli, ci ich przeprosili i prosili, żeby wyszli z tego miasta, ale nie założyli zboru jacyś tam przestępcy, ale oni zostali zrehabilitowani i tam powstał zbór, bo to byli Rzymianie, obywatele rzymscy, tak? To jest jedno, dlaczego się Paweł o to upomniał. A drugie takie pytanie. Dlaczego on zgromił, że ta dziweczka, przecież ona mówiła prawdę. Apostoł Paweł miał poznanie, zauważył, że to jest duch wieszczy i musiał to przerwać. Wyobraźmy sobie, żeby Paweł tego nie zrobił, jak powiedział, no chwała Bogu, no tak mnie oceniła, no prawidłowo, nie? Co by, wyobraźmy, że teraz w zborze byłaby taka kobieta i ona by ten zbór rozsadziła od początku. Ona by taki zbór naprawdę doprowadziła do rozbicia, bo prorokini, nie? Więc widzimy, jak Paweł był przed Ducha Bożego prowadzony. I to przynosiło owoce, chociaż go to bardzo wiele kosztowało. Tak? Ale tu jest takie bardzo taki jeden taki punkt, który sobie to tutaj zanotowałem. Nie sugerowanie swoich planów, swoich zamiarów. Ja coś zrobię. Ale poddanie się Panu. Kiedyś taki przypadek znam, to już trochę lat, jeszcze istniał Związek Radziecki i zresztą takie jedno czasopismo polskie, które też miałem, tam jest opisane, że pod Moskwą jest taka rezydencja, w wilach mieszkają różni magowie, czarownice i tak dalej. Tam mieszkałem. I czy to był Chruszczow, czy potem tam, no ci i nawet ten Gorbaczow i tak dalej, korzystałem z rad tych osób. I nawet oni mają jakąś tam uczelnię, na której oni wykładają. To cała historia, ja o tym czytałem w polskich gazetach. I na Wołyniu, na Ukrainie, takich trzech braci postanowiło, że pójdą i zgromią jednego z tych magów. Postanowili, że tam pójdą i okażą moc Bożą. Chciałbym powiedzieć, że oni się wybrali, pojechali koleją i kiedy oni już byli bardzo blisko tego domu, tej willi, gdzie on mieszkał, to on im wyszedł naprzeciw. I to, co on na nich wywarł, ten wpływ, że oni mieli problem trafić na dworzec z powrotem. Wrócili do swojego macierzystego zboru i 3 miesiące minęły i oni nie mogli dojść do siebie. I no to mi opowiadał brat, który tam był, no, mówi tak, tam w tym zborze była też taka niewiasta, której Pan Bóg używał jako prorokini. I pytali się, Panie, dlaczego się to stało? Odpowiedź była krótka. Ja ich tam nie posłałem. Oni chcieli coś swoją mocą. Chciałbym powiedzieć, że my mamy być... I to byli bracia. Ja chciałbym powiedzieć, to nie byli jacyś tam tuzinkowi, ale to już byli z tego starszostwa. A oni jednak poszli, bo chcieli coś okazać. Jeśli my chcemy się być prowadzeni, to my musimy polegać na Panu, a nie na naszym, bo ja też coś potrafię. Doświadczenie, rutyna to nam nieraz jest taką pokusą. No jak to wtedy tak zadziałało, no to ja też pójdę i też to załatwię. Każdy raz inaczej. I ta odpowiedź, mi to utkwiło w pamięci, bo o tych magach to czytałem, jak tam nie chcę o tym wszystkim opowiadać, ale to straszne praktyki za Uralu i tak dalej, przyjeżdża taka Chruszczowa, na przykład błogosławi czy to, i mu przepowiada i mówi, co ma zrobić, i oni się radzą. I tam jest taki zespół i oni sobie bardzo dobrze żyją, w pięknych willach mieszkanie. Mi się to wierzyć nie chce, nie? Ale to jest podobnie, coś takiego też było i w Bułgarii. O tym czytałem w naszej prasie, w naszych gazetach, nie? I tutaj, tak mówię, jest takie pytanie, czy Pan mnie tam posyła, nie? Nie o własnej woli, bo ja coś pokażę. Teraz chciałbym na jedno też jeszcze wskazać, zwrócić naszą uwagę, to jest na konieczność uciszenia się przed Panem. Chyba wszyscy znamy to miejsce Słowa Bożego, to jest w pierwszej Księdze Królewskiej, historia Eliasza proroka. My wiemy, jak go Pan prowadził i wiemy, że Eliasz był sługą Bożym i Pan go użył, że na górze Karmel on, można by powiedzieć, po ludzku odniósł wspaniały sukces. Ja sobie nie wyobrażam, jak byli mordowani ci prorocy Baala, że oni nie pouciekali, nie? Ale to jest dla mnie 400, a on jeden, nie? I ta reszta się przypatruje, nie? Ale tak jest napisane, ja temu wierzę. Dlaczego? Ten Boży strach na nich, także no, on ich zabił. I teraz taka czarownica, jak ta Jezabela, no, pogroziła mi, on teraz w nogi ucieka. Prawda? I jest w takim stanie, że sobie tylko życzy umrzeć. On się zastawiał za sprawę Bożą, a teraz on już jest taki zrezygnowany, bo ta osoba, i można powiedzieć, w życiu każdego człowieka może nastąpić taki moment, że ja już mam wszystkiego dość. Panie, weź mnie, tak? My wiemy, że to był sługa Boży, on nie szedł na żaden kompromis, ale on taki moment przeżył, że życzył sobie umrzeć. I w tym 19 rozdziale mamy opisane, jak on w mocy tego pokarmu przebiegał. Ja tu sobie nawet zawsze robię notatki, ile to było kilometrów w jednym i drugim kierunku, nie tylko według prostym, bo nie według dróg, które były, to wymierzam. To są ogromne kilometry, które on przebył, i on teraz jest w takim miejscu i schował się w jaskini, i teraz Pan chce do niego przemówić. I tutaj jest napisane tak. To my czytamy w tym 19 rozdziale, że wstań, jedz i pij, albowiem daleką drogę masz przed sobą. I my czytamy, szedł w mocy tego pokarmu przez 40 dni i 40 nocy aż do góry Bożej Horeb. I słowo Pańskie do niego: cóż tu czynisz, Eliaszu? Takie pytanie. A on gorliwie zastawiał się o Pana Boga zastępów. I 11 wiersz mówi tak. Wtedy on rzekł, wynić, a stań na górze przed Panem. A oto Pan przechodził i wiatr gwałtowny i mocny, podwracający góry i łamiący skały przed Panem. Ale Pan nie był w onym wietrze. Za wiatrem było trzęsienie ziemi, ale nie był Pan i w onym trzęsieniu ziemi. Za trzęsieniem był ogień, ale Pan nie był w ogniu. Za ogniem był głos cichy i wolny. Co gdy usłyszał Eliasz, zakrył oblicze swoje płaszczem swoim, a wyszedłszy stanął w drzwiach jaskini, a oto do niego głos mówiący: co tu czynisz, Eliaszu? Chciałbym powiedzieć, że to jest takie dla mnie piękne miejsce. My wiemy, kim był Eliasz, jakie było jego działanie, i my widzimy, że ten Eliasz teraz potrzebował się uciszyć. Po co? Żeby usłyszeć ten cichy głos. I my, każdy z nas potrzebuje też takiego uciszenia przed Panem, żebyśmy mogli usłyszeć Jego głos. Żebyśmy mogli usłyszeć Jego głos, a jak usłyszymy, żebyśmy byli posłuszni. Chciałbym powiedzieć, to jest bardzo, bardzo ważne, żeby słyszeć głos i być posłuszny. Takie piękne miejsce, to my, ja myślę, wszyscy znamy, jak ten to pachole Samuel, tam zawołał: Samuelu, Samuelu, i on pierwsze co poszedł do swojego pana, bo wiedział, że ten Heli kapłan to był jego przełożony, i on go miał tylko słuchać, nie? I to było raz, i drugi, i trzeci, nie? I każdy raz przybiegał, a Heli go nie wołał. I teraz jest takie napisane, że Heli poznał, jakkolwiek tam z tym Heli było różnie, czy jego rodziną, ale Heli poznał, że to Pan mówi. I on był takim nauczycielem przy tych wszystkich, co można by ktoś powiedzieć, no jaki był ten Heli, że go Pan odrzucił, tych jego synów. A tam jest napisane tak: jak jeszcze raz usłyszysz ten głos, to powiedz: mów, Panie, sługa Twój słucha. I Samuel był posłuszny. I kiedy usłyszał ten głos, mówi: mów, Panie, sługa Twój słucha. A co on słyszał? Ciarki mu po grzbiecie na pewno przeszły. I teraz on to ma powiedzieć Heliemu. Ja sobie wyobrażam, że tak chyłkiem szedł jakoś, żeby te drzwi otworzyć, bo to był jego obowiązek, ale żeby się nie nadziać na tego Heliego, nie? A zauważmy jedno, ten Heli jednak to był kapłan, i mówi tak: mów, nie zataj niczego przede mną. I on to przekazał, nie? I my potem w tym samym rozdziale czytamy: i poznał cały Izrael od Dan, tam na północy, aż na południe do Berseby, że jest prorok w Izraelu. On takie kroki robił, ale jest takie ważne, kiedy Pan do Samuela przemówił? Kiedy tam zamiatał, czy porządek robił? Nie. Kiedy był w takiej absolutnej ciszy. I żebyśmy my mogli słyszeć Pana, Jego głos, to taki warunek należy spełnić: uciszyć się. A tego nam brakuje. Tego nam brakuje, nie? My przychodzimy do domu, popatrzmy, jak jest w chrześcijańskich domach. Ja nie mówię już o świecie. Pierwsze ciach na ten, żeby coś grało, prawda? Na ogół tak, nie, ty głową kręcisz, ale jak patrzę, że wiele osób to, no, żeby coś się działo, nie? Kiedyś przyszedłem z pastorem, jego żoną, do jednej takiej samotnej osoby. Biblię ma otwartą na stole, a telewizor gra, nie? No i przyjęła nas, bo byliśmy umówieni. Ja mówię do niej, niewiasto, ty czytasz Biblię i telewizor oglądasz? No bo ja taka sama. Ja mówię, to jak ty możesz tu zrozumieć, jak ten obraz tu cały czas miga, nie? Wyłącz ten telewizor. A ona mówi, bracie, wiesz, ja kiedyś to tam patrzyłem, a tam był ten Kaszpirowski. Mówi, jak mną zaczęło rzucać, ja miałem Biblię, ale jak mną zaczęło rzucać, że się ledwo doczołgałem, żeby na ten czerwony guzik naciągnąć, nie? Posłuchajcie, wierzący ludzie, ja mówię, czy to jest możliwe? Ja nie przychodzę do tego, jak tam jeden brat, taki staruszek przyszedł do nas, miał nocować i mieliśmy potem jechać nim dalszą podróż samochodem i on tak pochodził po naszym mieszkaniu, Robert wie, jak wygląda, i on tak pochodził, tak, a tu nie ma telewizora, no to tu mogę spocząć, nie? Tak mówi, nie? Ale chciałbym powiedzieć, że teraz jest mało taki, no zresztą to jest trochę taki indywiduum, co nie ma, ale teraz u nas się tak, jak my na to tak popatrzymy, coś się musi dziać. A my przychodzimy ze zgiełku tego świata, z racji pracy, szkoły i tak dalej. I czego potrzebujemy? Uciszenia. Uciszenia. A tego nam brakuje. Więc taki następny moment, o którym chciałbym powiedzieć, sobie wynotowałem, żeby się uciszyć, żeby usłyszeć głos. Następne może, no już mój limit jest pierwsza, tam już jakaś zupa się gotuje, także może, jeśli jeszcze będziecie chcieli słuchać po południu, to jestem gotowy, nie, to chciałbym jeszcze dalej mówić o tym, co mi tak bardzo na sercu leży. Dziękuję za to, że słuchacie.